Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Destiny of Souls: New Case Studies of Life Between Lives, wydana w 2000 roku, to książka Michaela Newtona, hipnoterapeuty znanego z rozwijania regresji duchowej,
stanowi kontynuację Journey of Souls, ale została pomyślana również jako samodzielna lektura. Newton przedstawia relacje klientów poddawanych głębokiej hipnozie, które interpretuje jako wspomnienia stanu pomiędzy kolejnymi wcieleniami. Zebrany materiał ma opisywać drogę duszy po śmierci, spotkania z przewodnikami, ocenę minionego życia, więzi z innymi duszami oraz przygotowanie do następnego wcielenia. Książka należy do nurtu duchowości New Age i nie jest naukowym dowodem na istnienie życia po śmierci.
Jej wartość dla odbiorców zainteresowanych tymi ideami wynika przede wszystkim z uporządkowanego przedstawienia powtarzających się motywów w relacjach hipnotycznych.
Newton próbuje zbudować szeroki model rozwoju duchowego, łącząc przypadki klientów z pytaniami o cierpienie, relacje, wolną wolę i sens ludzkiego doświadczenia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, regresja hipnotyczna jako źródło opowieści o stanie między wcieleniami.
Podstawą Destiny of Souls nie są obserwacje możliwe do niezależnego zweryfikowania, lecz sesje głębokiej hipnozy prowadzone przez Newtona. Autor stosował intensywną regresję wieku,
najpierw kierując klienta ku wspomnieniom wcześniejszego życia, a następnie ku momentowi śmierci i doświadczeniom, które miały następować później.
Z perspektywy książki ta procedura ma umożliwiać dostęp do pamięci duszy, nieograniczonej przez pamięć bieżącej osobowości.
Newton zestawia relacje wielu osób, szukając podobnych struktur i opisów. To właśnie powtarzalność motywów jest jego głównym argumentem interpretacyjnym.
Klienci mają mówić o opuszczeniu ciała, okresie orientacji, pomocy ze strony bliskich lub przewodników oraz przejściu do przestrzeni nauki i refleksji.
Autor traktuje zbieżności jako przesłankę, że relacje nie są wyłącznie indywidualną fantazją. Taki wniosek pozostaje jednak kontrowersyjny.
Hipnoza może zwiększać podatność na sugestie, sprzyjać konfabulacji i nie stanowi uznanej metody potwierdzania wspomnień, zwłaszcza dotyczących domniemanych poprzednich żyć.
Rzetelna lektura wymaga więc odróżnienia opisywanego modelu duchowego od empirycznie potwierdzonej wiedzy. Książkę najlepiej czytać jako zapis interpretacji doświadczeń hipnotycznych, a nie jako rozstrzygające badanie nad naturą świadomości.
Po drugie, przegląd życia jako mechanizm nauki, a nie kara po śmierci, w modelu Newtona śmierć nie kończy procesu rozwoju, lecz otwiera etap oceny niedawno przeżytego wcielenia.
Dusza ma analizować własne decyzje, relacje i niewykorzystane możliwości, często w obecności przewodników lub bardziej doświadczonych istot. Autor podkreśla, że ten przegląd nie przypomina sądu opartego na karze.
Ma raczej ujawniać skutki działań, zwłaszcza wpływ wywierany na innych ludzi, oraz pomagać zrozumieć, czego dana osoba miała się nauczyć.
Taka konstrukcja nadaje moralności charakter rozwojowy. Błędy nie zostają przedstawione jako ostateczne potępienie, lecz jako materiał do dalszej pracy.
Newton interpretuje cierpienie, konflikty i trudne wybory jako elementy lekcji, których sens może być niewidoczny z perspektywy pojedynczego życia.
To może być dla czytelnika atrakcyjna odpowiedź na problem niesprawiedliwości losu, ale niesie też ryzyko zbyt łatwego przypisywania każdej tragedii ukrytego celu.
Książka nie rozwiązuje tego napięcia w sposób filozoficznie rygorystyczny.
Jej istotna propozycja polega jednak na zmianie języka. Zamiast winy i odpłaty pojawia się odpowiedzialność, empatia oraz długofalowe uczenie się.
Czytelnik może potraktować tę wizję jako metaforę praktyki autorefleksji, niezależnie od tego, czy przyjmuje metafizyczne założenia autora.
Po trzecie, grupy dusz i trwałość relacji poza jedną biografią. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów książki jest koncepcja grup dusz.
Newton opisuje je jako niewielkie wspólnoty świadomości, których członkowie pozostają ze sobą silnie związani i mają spotykać się w wielu wcieleniach.
W kolejnych życiach role mogą się zmieniać. Osoba występująca kiedyś jako rodzic może później być dzieckiem, partnerem, przyjacielem albo przeciwnikiem.
Według autora zmiana ról pozwala doświadczać relacji z różnych stron i rozwijać współczucie. W tym ujęciu szczególnie trudne więzi nie muszą być przypadkowe. Newton sugeruje, że mogą wiązać się z wcześniejszymi zobowiązaniami, niedokończonymi lekcjami lub wspólnym planem rozwoju. Książka rozróżnia też relacje o różnej bliskości. Od głębokich partnerstw duchowych po kontakty z duszami spoza najbliższego kręgu, które pojawiają się w konkretnych okolicznościach. Nie oznacza to jednak, że autor przedstawia każdą ważną relację jako prostą historię przeznaczenia. Koncepcja grup dusz odpowiada na potrzebę ciągłości, oferuje język do opisu niezwykłego poczucia bliskości albo powracających wzorców rodzinnych. Zarazem może prowadzić do nadinterpretacji relacji i osłabiać uwagę wobec realnych granic, konfliktów czy przemocy. Najbardziej użyteczna pozostaje jako symbol wzajemności. Przypomina, że relacje kształtują tożsamość i wymagają spojrzenia wykraczającego poza własną perspektywę. Po czwarte, planowanie kolejnego wcielenia między przeznaczeniem a wolną wolą. Newton przedstawia przyszłe wcielenie jako rezultat przygotowań prowadzonych po okresie odpoczynku i oceny. W relacjach jego klientów pojawiają się przewodnicy, nauczyciele oraz rady bardziej rozwiniętych istot. Dusza ma rozważać środowisko przyszłego życia, kluczowe związki i wyzwania, które mogą sprzyjać jej dalszemu rozwojowi. Autor wiąże ten proces z ideą karmy, rozumianej nie jako automatyczna kara, lecz konsekwencja wcześniejszych wyborów i potrzeba uczenia się. Najciekawsze napięcie tej koncepcji dotyczy wolnej woli. Jeśli zasadnicze okoliczności życia są wcześniej wybierane, czy człowiek rzeczywiście decyduje o sobie? Newton próbuje zachować oba elementy. Plan ma wyznaczać możliwości, zadania i spotkania, lecz nie odbierać jednostce sposobu reagowania. Wartość moralna życia miałaby wynikać właśnie z odpowiedzi na dane warunki, a nie jedynie z ich zaistnienia. Jest to model podobny do scenariusza z otwartymi drogami, a nie do całkowitego determinizmu. Dla odbiorcy praktyczna konsekwencja tej idei może polegać na pytaniu, czego można nauczyć się z własnych ograniczeń, bez uznawania ich za niezmienne przeznaczenie. Jednocześnie należy zachować ostrożność. Nie ma podstaw, by traktować chorobę, ubóstwo lub przemoc jako coś wybranego przez konkretną osobę przed narodzinami. Taka interpretacja może niebezpiecznie przenosić odpowiedzialność systemów i sprawców na poszkodowanych. Na koniec, hierarchia rozwoju dusz i obraz stopniowego duchowego dojrzewania, Destiny of Souls rozwija wizję świata duchowego jako uporządkowanego środowiska nauki. Newton opisuje dusze znajdujące się na różnych poziomach dojrzałości. Mniej doświadczone mają koncentrować się na podstawowych lekcjach dotyczących lęku, egoizmu, relacji i odpowiedzialności. Bardziej zaawansowane przyjmują większe zadania, a niektóre mają pełnić funkcje pomocników, nauczycieli lub przewodników dla innych. Ostatecznym horyzontem jest coraz pełniejsze zjednoczenie z duchowym źródłem, a nie nagroda w sensie materialnym. Ten model nadaje przypadkom z książki wspólną strukturę. Rozmaite doświadczenia po śmierci, okresy regeneracji, spotkania z grupą dusz czy rozmowy z przewodnikami nie są odrębnymi epizodami. Mają tworzyć system edukacji, w którym każde wcielenie dostarcza kolejnych perspektyw. Newton posługuje się tym schematem, aby wyjaśnić, dlaczego ludzie różnią się temperamentem, wrażliwością i skalą życiowych wyzwań. Warto zauważyć, że hierarchiczny język może być odbierany dwojako. Dla części czytelników porządkuje on ideę postępu moralnego i podkreśla obowiązek troski o innych. Dla innych może brzmieć jak nieuzasadnione wartościowanie ludzi według rzekomego poziomu duszy. Tekst nie oferuje kryteriów, które dałoby się obiektywnie zastosować. Jako literatura duchowa książka jest najspójniejsza wtedy, gdy jej hierarchię czyta się jako obraz dojrzewania w empatii, a nie jako klasyfikację realnej wartości człowieka. Podsumowując, Destiny of Souls będzie najciekawsza dla czytelników otwartych na temat reinkarnacji, regresji hipnotycznej i duchowych interpretacji śmierci. Może również zainteresować osoby, które znają Journey of Souls i chcą poznać bardziej rozbudowaną wersję świata przedstawianego przez Newtona z większym naciskiem na grupy dusz. Planowanie wcieleń oraz zróżnicowanie rozwoju duchowego. Nie jest to natomiast odpowiednia pozycja dla kogoś, kto szuka naukowo potwierdzonego opisu świadomości po śmierci. Badań klinicznych o rygorystycznej metodologii albo krytycznego przeglądu hipnozy. Autor opiera się na relacjach interpretowanych w zgodzie z własnym systemem, a nie na dowodach pozwalających zweryfikować jego zasadnicze tezy.
Praktyczny pożytek z lektury może leżeć w pobudzeniu refleksji nad odpowiedzialnością, konsekwencjami działań i jakością relacji. Jej intelektualna wartość polega zaś na poznaniu wpływowego przykładu współczesnej duchowości regresyjnej, która łączy język terapii z tradycyjnymi ideami karmy i wielokrotnych wcieleń. Na tle podobnych książek Destiny of Souls wyróżnia się skalą i organizacją materiału. Newton nie ogranicza się do pojedynczych opowieści, lecz porządkuje relacje w rozbudowany model życia między życiami. To właśnie systematyczność, a nie potwierdzona prawdziwość przedstawianej kosmologii stanowi o jej szczególnej pozycji w gatunku. Najlepsza lektura będzie jednocześnie uważna i krytyczna, pozwalająca badać przedstawione idee bez mylenia osobistego sensu z faktem naukowym. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Michael Newton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.